służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Papockiego.
Króluj nam, Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Służyć chcemy Panu o ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Witają się z Wami prowadzący
ksiądz Mateusz Paprocki
i Szymon Raczyński. To już kolejna nasza ministrancka audycja. Marzec, pierwszy czwartek miesiąca. Powitamy teraz naszych gości, którzy będą uczestniczyć w tej dzisiejszej naszej audycji. Są to ministranci i nie tylko w zasadzie ministranci z parafii świętego Jana Chrzciciela w Krotoszynie. Na sam początek możecie się przywitać z słuchaczami.
Szczęść Boże, mam na imię Jakub.
Szczęść Boże, mam na imię Piotr.
Szczęść Boże, mam na imię Adam.
Drodzy ministranci, od Was zaczniemy tę audycję. Przybywacie do nas z parafii świętego Jana Chrzciciela w Krotoszynie. Nie jest to zwykła parafia, nie jest to zwykły kościół, dlatego że ta świątynia cieszy się mianem bazyliki. Czy jakoś inaczej posługuje się w bazylice niż w przeciętnym kościele?
Zasady, które są ustalane przez proboszcza i księży, nie zmieniają się od zwykłych kościołów też w naszym mieście.
Ale pod względem liturgii na Was spoczywa taka większa odpowiedzialność z tego względu, że no, do bazyliki przybywają jacyś pielgrzymi, przybywają osoby, które nie tylko chcą się pomodlić, ale chcą doświadczyć takiego duchowego piękna liturgii. No i właśnie to od wspólnoty służby liturgicznej zależy w dużej mierze to, w jaki sposób ta liturgia w bazylice będzie przebiegała. Czy bazylika będzie bazyliką tylko z nazwy, czy będzie w niej liturgia wzorcowa. Powiedzcie, drodzy ministranci, na sam początek może taka własna refleksja o tym, skąd wzięło się w Was pragnienie służby Chrystusowi przy ołtarzu. Jak długo jesteście ministrantami, jaką funkcję pełnicie w strukturach służby liturgicznej i dlaczego do dzisiaj jesteście tymi ministrantami?
Jestem ministrantem 9 miesięcy od końca maja. Do tego zachęcił mnie nasz ksiądz wikary. Ogólnie otoczenie i znajomi szkoła odebrali to z wielkim zdziwieniem, że rówieśnik ich jest blisko kościoła, bo w dzisiejszych czasach niestety moi rówieśnicy i młodzież odsuwa się od kościoła i nie widzi w tym przyszłości. Lektorem jestem od grudnia ubiegłego roku. Taka chęć bycia tym ministrantem. Na początku nie miałem takiej chęci. Bardzo długo ksiądz wikary proponował mi tą funkcję. Na początku nie było to jakieś, nie był jakiś fajerwerek. Tak naprawdę nie byłem do tego przekonany. W późniejszym czasie, tak po pierwszym miesiącu, zauważyłem, że naprawdę jest to piękne i poznałem całą liturgię, że to tylko nie jest niedzielna msza, ksiądz pośpiewa, ksiądz przeczyta, tylko naprawdę jest to narodzenie i śmierć Chrystusa.
Właśnie, nie tylko ksiądz przeczyta, nie tylko ksiądz zaśpiewa i tak w sumie wszystko by się kręciło wokół księdza. Ten rok duszpasterski, który przeżywamy go pod hasłem uczestniczę we wspólnocie Kościoła. I to właśnie pokazuje, że każdy z nas w tej wspólnocie ma swoje miejsce przez zadania, które wypełnia chociażby w liturgii. Piotrek, jak to było z Tobą?
Jestem ministrantem od 5 lat, no i ogólnie to ksiądz proboszcz mnie tak namówił zawsze po mszy świętej, jak byliśmy z rodzicami, to ksiądz proboszcz mnie i brata ciągle namawiał, żebyśmy szli, no i w końcu zostaliśmy tymi ministrantami, no i tak już teraz zostało.
Tak zostało, ale z przymusu czy z chęcią idziesz służyć?
Z chęcią.
Tutaj zdradzimy naszym radiosłuchaczom, że zarówno nasi goście Kuba, jak i Piotrek ukończyli ostatni kurs lektorski, który był prowadzony w naszej diecezji. Może krótka refleksja na temat tego kursu. Piotrek, co dał Tobie ten kurs? Czy czytałeś przed kursem, czy dopiero po kursie zacząłeś czytać czytania? Czy czytasz je dzisiaj i jak do tego podchodzisz?
Czytałem już jak byłem młodszy, ale tak parę razy, a teraz to już tak więcej.
Stres się pojawia?
Jeszcze jakoś miesiąc temu to tak trochę tak, a teraz już nie.
A jakbyś miał powiedzieć, co w tobie zmienił ten kurs, co dał ci ten kurs?
Dało mi to taką pewność siebie do czytania ogólnie tekstów.
Mhm. A Kuba, ty jakbyś mógł przypomnieć sobie ten kurs, co najbardziej tobie się zapisało w pamięci z tego kursu?
Na pewno spotkanie z aktorem, czy z kimś takim z otoczenia, który się zajmuje po prostu występowaniem przed dużą publicznością. Na pewno poznaliśmy bardziej Biblię i to, co jest w niej zawarte. I to nie jest tylko Stary Testament, jakieś księgi proroków, Ewangelia, tylko naprawdę jest to Słowo Boże, Ewangelia. Ja naprawdę po przeanalizowaniu niektórych cytatów czy niektórych po prostu Ewangelii według Marka, Jana, Łukasza, Mateusza naprawdę zawiera wielkie rzeczy moralne, które można do dzisiejszego świata i naszego życia wdrożyć.
Tak dopytuję o ten kurs, dlatego że już niebawem rozpocznie się kolejna edycja kursu lektorskiego w naszej diecezji. Myślę, że bez zdradzania szczegółów powiem, że przybierze ona trochę inną formę niż wszystkie kursy, które odbywały się przez ostatnie lata, ale już teraz z tego miejsca chciałbym zaprosić wszystkich tych, którzy chcieliby w liturgii czytać Słowo Boże, aby w tym kursie wzięli udział, aby też przez funkcję lektora sprawowaną przy ołtarzu służyli Panu Bogu i myślę, że nasi goście mogą to jakoś potwierdzić, że w takim kursie warto uczestniczyć. Koniec o Was, może teraz trochę o Waszej wspólnocie. Powiedzcie, ilu macie w parafii ministrantów, jak liczna jest wasza grupa, ilu w tej grupie jest lektorów, ilu ceremoniarzy?
Do nas, do naszej wspólnoty ministrantów ostatnio doszło bardzo dużo młodych chłopców, małych chłopców, którzy chcą być podczas mszy bliżej Boga. Na dzień dzisiejszy jest to około 50 paru, może nawet już 60 ministrantów. Samych lektorów w naszej wspólnocie jest 5. Lektorów, którzy już mają ukończony kurs ceremoniarza, jest ich 7, 8.
Parafia nie tylko bogata w ministrantów, ale też w kapłanów. Ilu macie duszpasterzy w swojej parafii?
U nas kapłani to jest ksiądz proboszcz, ksiądz wikary, no i 2 księży.
Pozdrawiamy księdza prałata Aleksandra, pozdrawiamy księży wikariuszy, zwłaszcza opiekuna ministrantów, którym jest?
Ksiądz Michał Ostafiński.
Ale też wyjątkowego trenera waszej drużyny piłkarskiej, który z wami przyjeżdża na wszystkie rozgrywki, wiernie wam kibicuje, a więc...
Ksiądz Łukasz.
Pozdrawiamy księdza Łukasza Ciesielskiego. Powiedzcie, macie liczną grupę ministrantów i cieszę się z tego powodu, ale czy to pomaga w jakiś sposób organizować liturgię nie tylko w niedzielę, ale i w tygodniu? Czy macie wyznaczone jakieś obowiązkowe dyżury w tygodniu? I czy na przykład macie taki podział na niedzielne msze święte, że każdy jest przypisany do jakiejś godziny, czy po prostu każdy przychodzi, kiedy chce?
U nas w wspólnocie nie ma określonych dni w tygodniu, w który jakiś ministrant, lektor, ceremoniarz musi przyjść na posługę. W niedzielę jest to, też nie ma zbytnio jakiegoś podziału. Są podziały na pasterkę oraz na święta Bożego Narodzenia. Głównie lektorzy i ceremoniarze przychodzą na godzinę 12 do nas na mszę, a na mszę dziecięcą o 10:30 głównie zbierają się ci młodsi ministranci.
Powiedzcie, ogarnąć tak dużą liczbę ministrantów wcale nie jest tak łatwo, zwłaszcza pod względem takiego uformowania liturgicznego, żeby wiedzieli, w jaki sposób służyć. Czy macie jakiś sposób na to, czy w waszej parafii odbywają się jakieś zbiórki takie, na których ci ministranci mogą się nauczyć, mogą się czegoś dowiedzieć, czy też w jakiś sposób mogą się zintegrować ze sobą, bo przecież tych 40-50 chłopaków, każdy z nich jest inny, każdy ma inny ten charakter i z tej różnorodności trzeba stworzyć jedność po to, aby ta machina liturgiczna przy ołtarzu chodziła bez zastrzeżeń. Jakie macie na to sposoby w parafii?
Czasami mamy zbiórki, a tych, co ogólnie nie ma jakoś. Jest w sobotę, co tydzień, jest taka piłka ministrantka, ale to jest bardziej rozrywka. No tak poza tym to tylko bardziej takie zbiórki liturgiczne, takie przed świętami jakimiś. Albo czasami są też jakieś wyjazdy, jak jedziemy gdzieś.
Tutaj też zauważę, że właśnie ta ekipa z Krotoszyna aktywnie uczestniczy także w podstawowych kursach liturgicznych adresowanych dla tych nowych ministrantów, dla młodszych ministrantów. I na ostatnim takim kursie, który odbył się w minionym roku, chyba z Krotoszyna było nawet niecała 15 ministrantów, więc to był też ładny wynik. Tak jak Szymon zapowiedział na samym początku, są z nami ministranci, ale nie tylko ministranci, dlatego że dzisiaj w sumie po raz pierwszy w historii naszych ministranckich audycji gościmy w studiu Radia Rodzina nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej, pana Adama, prywatnie tatę Piotra, naszego gościa, ministranta. Panie Adamie, od kiedy pan jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej?
Moja przygoda zaczęła się w październiku. Był telefon od księdza proboszcza. Wyszło to z nienacka faktycznie. Zaskoczył mnie pytaniem. Myślałem, że dzwonię w innej kwestii. Zadzwonił z pytaniem, czy nie zostałbym szafarzem Komunii Świętej. Moje zaskoczenie było bardzo przeogromne. Po prostu mnie zamurowało. Powiedziałem, odpowiedź moja po prostu była taka, że muszę się zastanowić. To nie jest odpowiedź na teraz i od razu. Z jego strony też padło po prostu stwierdzenie, że razem z Radą Parafialną ogólnie było zebranie i że no, zostałem wybrany po prostu z ludu. Trzech szafarzy, w kursie, w którym uczestniczyliśmy akurat w tym październiku. Ja mówię, zastanowię się, odpowiem, muszę porozmawiać z rodziną, z żoną, bo to nie jest taka prosta sprawa. I tak to się w sumie zaczęło ogólnie.
I jak rodzina przyjęła?
Moja żona dała mi po prostu wolną rękę. Nie powiedziała ani tak, ani nie. Mówi, to jest twoja decyzja.
A twoja reakcja jaka była?
Na początku byłem zdziwiony, ale chciałem, żeby tata został szafarzem.
No, powiem wam, że to jest takie piękne i niespotykane, gdzie tata razem ze synem stają przy jednym ołtarzu, każdy ze swoim zadaniem, które wypełnia i w ten sposób ta wiara i ta miłość do Eucharystii jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Pamiętam nawet taką parafię, w której jedna msza, która była sprawowana w niedzielę, była mszą, właśnie na którą przychodzili starsi ministranci, którzy przed laty byli ministrantami, jeszcze nie zrezygnowali, razem ze swoimi następcami, ze swoimi potomkami, synami. I to też tak budowało, że skoro tata był ministrantem, skoro tata posługiwał przy ołtarzu, no to syn także.
Powiesz, że mi też było łatwiej podjąć tą decyzję. Ja też byłem 11 lat ministrantem i dlatego ta posługa przy ołtarzu to mnie nie przerażało, że ja mam stanąć z przodu i po prostu pełnić tą funkcję. Dla mnie to nie było jakimś kłopotem, tylko po prostu podjęcie tej decyzji. A z drugiej strony też patrząc na to, no to, bo dwóch moich synów, starszy syn Marcin, który jest też lektorem i ceremoniarzem i też Piotrek. I tak fajna myśl po prostu, żeby z nimi razem stanąć przy ołtarzu i razem posługiwać. Tym bardziej na przykład już przy samym posługiwaniu, że rozdaję tego Pana Jezusa i synowie mówię, to ja idę z tatą do Pateny.
Można powiedzieć, że mamę samą zostawiliście w ławce. Wszyscy do ołtarza, mama w ławce, ale myślę, że z całej trójki jest bardzo dumna. Panie Adamie, nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, jakby pan mógł naszym radiosłuchaczom krótko opisać, na czym polega pana posługa w parafii.
Tak, jest to posługa też niełatwa, bo no, w dzisiejszym świecie no, jednak ciężko jest w tych sprawach z kościołem. Dużo ludzi gdzieś odchodzi też od tego kościoła, ale też są osoby, które też trwają przy tym Panu Jezusie, chodzą do tego kościoła. No ogólnie, no jednak ta pomoc, no i rozdawanie tego Pana Jezusa, tej Komunii Świętej, to jest naprawdę coś pięknego.
Dodaje sił.
Naprawdę jest super sprawa.
Czy ta posługa dotyczy tylko mszy świętej, rozdawania komunii w czasie nabożeństw czy Eucharystii, czy też zanosicie komunię do chorych?
Przede wszystkim to jest msza niedzielna i świąteczne msze, ogólnie przy świętach. Ale też zarazem posługa też dotyczy pójścia do chorego też ogólnie. Co prawda nie mieliśmy jeszcze takich sytuacji, bo z reguły przeważnie księża obsługują tam chorych z Panem Jezusem. My po prostu jesteśmy
w pogotowiu.
W pogotowiu jesteśmy na mszach.
Dokładnie
dziennych.
Tak, bo to jeżeli chory chciałby skorzystać ze spowiedzi świętej czy z sakramentu chorych, no to tutaj jest niezbędny kapłan. Natomiast jeżeli są parafie, które cieszą się nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej, no to też czasami zdarza się, że właśnie po niedzielnej Eucharystii szafarze zabierają Pana Jezusa do bursy i odwiedzają chorych, którzy wyrazili taką chęć, aby przyjąć Komunię Świętą, czy z racji święta, czy z racji niedzieli. A sam kurs, czego Pana nauczył, czego Pan się ciekawego dowiedział, czy był też okazją do umocnienia wiary?
Sam kurs, powiem szczerze, nie było jakimś przerażeniem. To były po prostu cztery soboty, które trzeba było się pojawić, ale na przykład ksiądz Dariusz Kwiatkowski, który nas prowadził, bardzo, bardzo, bardzo fantastyczny sposób przedstawił nam całą liturgię, całą mszę po prostu. Jak ona jest ważna. Słowo, każdy ruch przy ołtarzu, każdy, czy przez ministranta przyniesienie kielicha w danym momencie. Wszystko w danym momencie musi być po prostu tak, jak powinno być. Nie rozpraszanie się przy tej mszy, nie spóźnianie się na tą mszę. Bardzo nam rozjaśnił tą sprawę mszy ogólnie. I
pozdrawiamy księdza profesora, księdza Dariusza. Rzeczywiście ksiądz Dariusz ma ten dar, że z pasją mówi o Eucharystii.
Tak, już bardzo.
Jako naukowiec, ale jako kapłan, który sam tę Eucharystię sprawuje. I myślę, że dla każdego wiernego to jest ważne, aby zrozumieć tą tajemnicę mszy świętej, w której się uczestniczy. Bo jeżeli ktoś tylko przyjdzie, żeby tę godzinę przesiedzieć w ławce, no to on wyjdzie i czasami te dobra duchowe, które mógłby wyciągnąć z tej Eucharystii, przejdą mu koło nosa, przegapi. Nie zauważy. A jeżeli właśnie chcemy się zastanowić nad tymi słowami, nad gestami liturgicznymi, nad co Pan Bóg dla nas przygotował, zapraszając nas na tę ucztę, to myślę, że nawet chętniej idziemy na tę mszę świętą, zdając sobie sprawę, jak wielkim darem ona jest.
Takie fajne stwierdzenie też ze strony księdza Dariusza padło. Ktoś go kiedyś zapytał, czy jak ja się spóźnię 5 czy 10 minut, czy to dużo tracę? Ksiądz mu po prostu odpowiedział: to, że ty już się szykujesz do wyjścia z domu, ubierasz tą koszulę, spodnie, to już jest Eucharystia. Każda minuta już to, że ty się przygotowujesz i wychodzisz, to już jest ważne. Każde spóźnienie to już jest twoja strata, nie? To tak jakbyś nie był na mszy.
Tutaj myślę, że to cenna uwaga nie tylko dla szafarzy czy wiernych, ale także dla wszystkich ministrantów. Drodzy ministranci, właśnie zwracajcie uwagę, żeby być punktualnym, żeby nie przychodzić do zachrystii na ostatnią chwilę i w biegu biec do ołtarza, ale znajdźcie chwilę czasu, żeby przyjść wcześniej, z 10-15 minut, żeby przygotować się do tej funkcji, którą będziecie wypełniać w czasie liturgii, ale też, żeby tak osobiście się wyciszyć, dobrze przejść mszę świętą.
Drodzy słuchacze, skończyliśmy pierwszą część naszej audycji, teraz przejdziemy do drugiej, a że trwamy w Wielkim Poście, to tak postanowiliśmy, że kolejną z ksiąg liturgicznych to będą obrzędy pokuty.
Tak, rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu, a więc czas, w którym ta pokuta i nawrócenie są szczególnie na naszej uwadze, dlatego że właśnie przez tą pokutę, przez nawrócenie chcemy przygotowywać się do świąt paschalnych i o ile kojarzymy te księgi liturgiczne, jakimi jest msza, ewangeliarz, lekcjonarz, tak niektórych zdziwi, że jest też taka księga jak obrzędy pokuty. Taka niebieska księga na okładce ma narysowaną stułę z dwoma skrzyżowanymi kluczami, które nawiązują do kluczy świętego Piotra, któremu została powierzona władza kluczy. Komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Jeżeli spojrzymy na spis treści takiej księgi, to podobnie tak jak w każdej księdze liturgicznej rozpoczyna się ona od dekretu, który wprowadza tę księgę do użytku liturgicznego. Później następuje wprowadzenie, czym jest sakrament pokuty, kto powinien z niego korzystać, kto go sprawuje, w jakich okolicznościach się go sprawuje. Nam sakrament pokuty kojarzy się bardzo często tylko i wyłącznie ze spowiedzią świętą. Klękamy u krater konfesjonału, przystępujemy do spowiedzi, wypełniamy zadaną pokutę, to jest sakrament pokuty, ale ta księga jest bardziej rozbudowana i natomiast to był obrzęd pojednania jednego penitenta, ale są też takie obrzędy, w których może być obrzęd pojednania wielu penitentów z indywidualną spowiedzią świętą, a więc taki moment, gdzie wspólnie rozpoczynamy te przygotowanie do spowiedzi świętej przez jakiś rachunek sumienia, przez szczególne modlitwy, a później indywidualnie każdy przygotowuje się do spowiedzi świętej, do niej przystępuje, dlatego że w naszym kościele nie ma czegoś takiego jak spowiedź zbiorowa, nie ma czegoś takiego jak wyznawanie grzechów tylko przed Panem Bogiem. Musi być ta spowiedź sakramentalna. Chociaż mamy do czynienia ze spowiedzią powszechną, która ma miejsce w momencie aktu pokuty na początku mszy świętej, która oczyszcza nas z tych grzechów powszednich, umożliwiając przyjęcie komunii świętej, o tyle ta spowiedź sakramentalna to spotkanie twarzą w twarz z miłosiernym Bogiem, który posługuje się kapłanem w konfesjonale. Tak jak w każdej księdze, kolejną częścią będą też różne teksty biblijne, które ukazują nam wartość Bożego miłosierdzia, ukazują nasz grzech jako coś, co rani miłość Boga do człowieka, ale też wzywają nas do nawrócenia, bo zawsze to miłosierdzie, którego doświadczamy od Boga, ma być dla nas mobilizacją do przemiany życia, do powrotu na właściwą drogę. Znajdziemy w tej księdze również uwolnienie od cenzur, od kar, jeżeli ktoś jest związany jakąś karą, zaciąga na przykład na siebie ekskomunikę, to też nie może otrzymać od razu rozgrzeszenia. Najpierw musi być usunięta ta kara, dopiero później człowiek może pojednać się z Panem Bogiem poprzez sakrament pokuty. Mamy też nabożeństwa pokutne, nabożeństwa w czasie Wielkiego Postu, w czasie Adwentu, albo takie ogólne nabożeństwa. W parafiach nieczęsto stosuje się może właśnie te nabożeństwa pokutne. W seminarium pamiętam zawsze zakończeniem Dnia Skupienia, który był raz w miesiącu, było nabożeństwo pokutne. Po nabożeństwie była adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi i po spowiedzi uroczyste zakończenie tego nabożeństwa poprzez Tedeum i później mszę świętą, którą sprawował ktoś, kto głosił ten dzień skupienia. Tak więc w tej księdze znajdziemy te nabożeństwa pokutne po to, aby właśnie skonfrontować swoje życie ze Słowem Bożym, z tym, co Pan Bóg chce nam powiedzieć, ale też przez specjalne modlitwy poprosić o dar dobrej spowiedzi, czy to dla parafii, która przeżywa wielkopostny dzień skupienia, czy adwentowy dzień skupienia, czy też dla jakiejś poszczególnej grupy wiernych, którzy gromadzą się i pragną przystąpić do sakramentu pokuty. Drodzy ministranci, czas Wielkiego Postu, czas pokuty, czas umartwienia dla dzisiejszego świata, dla dzisiejszego młodego człowieka, wydaje się, że ta pokuta, post, wyrzeczenie jest niepotrzebne, że lepiej żyć pełnią życia, lepiej korzystać z chwili, póki możemy, nie liczyć się z nikim i z niczym. Czy ta pokuta rzeczywiście nie jest potrzebna, czy jest nam potrzebna?
Pokuta jest nam potrzebna, ponieważ w tym okresie, jaki mamy teraz, Wielki Post, to nie jest tylko tak, to potrzebna jest nam refleksja na temat naszego życia, na temat naszej wiary. Tutaj wracając do spowiedzi świętej, spowiedzi to nie jest tylko postawa klęcząca, to nie jest tylko spowiedź święta, to nie jest tylko przyjście do konfesjonału, odmówienie regułki, którą nauczyli nas katecheci w trzeciej klasie, odmówienie modlitwy Ojcze Nasze, Zdrowaś Mario, którą zadał kapłan i po prostu za 2 dni, 3 dni popełnienie tego samego grzechu, który popełniliśmy jeszcze przed tą spowiedzią. Ważne jest rozmyślenie i refleksja przed spowiedzią, poukładanie sobie wszystkich grzechów, wszystkiego, czego chcemy powiedzieć, czego musimy się wyspowiadać. Też potrzebna jest modlitwa o dobrą spowiedź, o to, żeby umysł się rozświetlił, żebyśmy pamiętali wszystkie grzechy i nie wstydzić się księdza, bo ksiądz... Tak naprawdę ksiądz po spowiedzi świętej, gdy wychodzi z konfesjonału i dalej wykonuje czynności, które wykonuje podczas dnia, czyli idzie na Eucharystię albo wraca do swojego pokoju, zapomina o tym, co przed chwilą się działo, bo to, co jest w konfesjonale, powinno zostać w konfesjonale. Tutaj wracając do modlitwy, czyli pokuty, którą daje nam ksiądz po spowiedzi, to nie jest tylko tak po prostu, że ksiądz kazał i trzeba się pomodlić, tylko jest to refleksja nad naszymi grzechami i jeżeli ksiądz zadaje nam pokutę w jakiejś intencji, to warto odmówić w tej intencji, bo kapłan czuje, że powinniśmy właśnie w tym kierunku i za to po prostu się pomodlić.
No powiem ci, że zdziwiłeś mnie swoją wypowiedzią, bardzo mądrą zresztą i myślę, że każdy ze słuchaczy mógłby sobie to wziąć do serca. Piotrek, spowiedź święta, czas stresu, katorgi, czy czas doświadczania Bożego miłosierdzia? Dzisiaj tak często mówi się, że dzieci, młodzież nie powinny się spowiadać, dlatego że to dla nich traumatyczne. Czy uważasz, że to prawda, czy powinniśmy mieć inne podejście do spowiedzi? Jak byś powiedział ze swojego doświadczenia?
Chodzenie do spowiedzi jest potrzebne, ponieważ przed spowiedzią jest lekki stres, ale po spowiedzi, jak już jest po wszystkim, to jest ulga, że już się zostawiły te grzechy.
Czasami rzeczywiście ten stres nas mobilizuje do tego, aby coś w sobie zmienić. Myślę, że w wielu takich sytuacjach, kiedy stres czy strach zagląda nam w oczy, wtedy radykalnie sobie uświadamiamy, że no tak być nie może, musimy coś w sobie zmienić. I ta zmiana się wtedy udaje. I tak samo ze spowiedzią świętą. Ten stres ma być dla nas nie czymś, co nas paraliżuje, co ukazuje Boga jako surowego sędziego, ale ma być czymś, co nas zachęca do tego, aby czerpać z tego źródła Bożego miłosierdzia, które zostało nam dane, abyśmy czerpali ile możemy. Pan Bóg, Pan Jezus w dzienniczku do Faustyny mówi, jeżeli tylko czerpiemy z tego miłosierdzia, On go chętnie udziela, ale kto nie będzie chciał czerpać ze zdroju miłosierdzia, tego dosięgnie Boża sprawiedliwość. I niech to będzie takie przesłanie na ten wielki post, abyśmy póki mamy okazję, póki jest nam dane, to dziś czerpali ze zdrojów Bożego miłosierdzia, nie lękali się, ale podejmowali taką świadomą pokutę, świadome nawrócenie. Panie Adamie, sposób na dobre przeżycie Wielkiego Postu. Człowiek świecki, pracujący, człowiek, który ma rodzinę, obowiązki w domu, w pracy, w parafii. Co zrobić, aby ten czas Wielkiego Postu nie przeleciał nam przez palce, aby coś w sobie wypracować, czy żeby móc sobie z czystym sumieniem powiedzieć, że ten czas postu, czas nawrócenia i pokuty uczynił mnie lepszym człowiekiem, lepszym chrześcijaninem. Jaki Pan by sposób na to zdradził?
Z punktu widzenia osoby pracującej, też z tego punktu może się oprę, dla mnie jest to też dużo łatwiejszy krok. Ogólnie ja na co dzień pracuję z bardzo dużą ilością osób, która przychodzi, pracuje w rehabilitacji. Przychodzą osoby z różnymi problemami, które nie tylko potrzebują pomocy fizycznej gdzieś tam, bo coś boli, bo coś strzyka. Przychodzą osoby, które chcą też porozmawiać. I naprawdę są to przeróżne problemy, przeróżne, przeogromne. Staram się być dla tych ludzi też naprawdę podporą, jakąś odpowiedzią. Chcą się wypowiedzieć, chcą posłuchać, chcą się wypowiedzieć. Ale jeżeli chodzi o spowiedź, no jesteśmy osobami też dorosłymi. Dużo osób gdzieś w tym kościele nie trwa przy tym Panu Jezusie. Pan Jezus przez te 40 dni chce nam pokazać, że no, On nam dużo daje. Dlaczego my mamy Jemu się nie oddać i dlaczego mamy Go nie uszanować? Dlaczego nie mamy po prostu też dla Niego czegoś nie zrobić? Te 40 dni, ten Wielki Post naprawdę jest nam potrzebny, żeby jakoś przez te święta przejść, być życzliwym dla siebie, dla drugiej osoby, uśmiechać się. Mieliśmy rekolekcję teraz w parafii, przyjechał do nas ojciec Adam Szustak. Przepiękne rekolekcje głosił, naprawdę tak trafiające teraz na tym czasie, tak potrzebnym nam teraz właśnie przed Wielkanocą. Naprawdę warto przemyśleć i przyjść do tego Pana Jezusa. On naprawdę nam pomaga i to jest nam w życiu potrzebne.
Niech zatem tak będzie, niech ten czas Wielkiego Postu będzie przez nas dobrze wykorzystany. Kończymy naszą marcową audycję. Zanim pożegnamy się z Państwem, tradycyjnie na koniec kilka informacji o tym, co w naszym duszpasterstwie będzie się działo w najbliższym czasie. A więc pierwsze takie wydarzenie, 17 marca, parafia pod wezwaniem Ducha Świętego w Ostrowie Wielkopolskim, dzień skupienia dla lektorów i ceremoniarzy. Zapraszam wszystkich lektorów, wszystkich ceremoniarzy do tego, aby przeżyć to skupienie wielkopostne, aby wykorzystać ten jeden dzień, który dany nam na wspólne spotkanie, wspólne przybliżenie się do Pana Boga. Kolejna inicjatywa, która rodzi się, to kurs lektorski, który prawdopodobnie rozpocznie się po Wielkanocy. Na naszych stronach internetowych będziemy o nim informowali na bieżąco. Kolejna sprawa, może wybiegnę do przodu i to znacznie do przodu, mianowicie zachęcam do wzięcia udziału w samolotowej pielgrzymce do Fatimy i do Santiago de Compostela, które odbędą się w drugiej połowie sierpnia. Szczegóły na naszych plakatach, na stronach internetowych, także informacje zostały przesłane do parafii. Ta pielgrzymka adresowana jest przede wszystkim do ministrantów naszej diecezji, do ich rodzin, ale jeżeli też ktoś ze zwykłych wiernych chciałby skorzystać, można zadzwonić, można się dowiedzieć, czy istnieje taka możliwość. Myślę, że te 8 dni spędzone wspólnie, zarówno na modlitwie u Pani Fatimskiej, u świętego Jakuba w Santiago, ale też spędzone na wspólnym czasie odpoczynku, doładowania akumulatorów, będzie takim Bożym działaniem i dlatego mam nadzieję, że tą ekipę pielgrzymkową uda nam się zebrać. Już część tych pielgrzymów jest zapisana, natomiast cały czas przyjmujemy kolejne zgłoszenia. Myślę, że warto. Kolejna sprawa, która pojawi się po Wielkanocy, na 13 kwietnia będzie planowany kolejny turniej, nie w piłkę nożną, w krychalową, a w co, to już niebawem na naszej stronie internetowej. Zapraszam do tego, aby śledzić na bieżąco nasz profil na Facebooku, naszą stronę internetową i z nich czerpać informacje o tym, co przed nami.
A już teraz kończymy naszą dzisiejszą ministrancką audycję. Służyć chcemy Panu o ministranckim życiu nie tylko przy ołtarzu. Żegnają się z Wami prowadzący
ksiądz Mateusz Paprocki
i Szymon Raczyński. Dziękujemy wszystkim dzisiejszym uczestnikom naszej audycji.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Paprockiego.